Witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Bardzo się za Wami stęskniłem, przyznać szczerze. Pozdrawiam Was od Ani, która jeszcze przez tydzień będzie w Stanach. Ja przez miesiąc byłem tam na urlopie, pierwszy raz w życiu chyba na takim prawdziwym urlopie. Ale muszę przyznać, że tu mi lepiej. Tak? Ja mam odczucie, że już naprawdę tęskniłem i czekałem tego dnia, więc jest dla mnie cudna ta niedziela po takiej dłuższej rozłące. Ale mam też dla Was, myślę, że jeden prosty, ale cudny w swojej prostocie obraz. Kiedy czytałem, skupiałem się, jak byłem w Stanach, głównie czytałem Ewangelię i na tym chciałem się skupić, żeby patrzeć na Jezusa, na konkretnie to, jak On mówił i co On mówił, to Jezus bardzo dużo mówił obrazów, przypowieści. Nie zawsze zrozumiałych. Często to były siedzieli, czy stali, czy byli w drodze i mówił, przyjrzyjcie się temu, spójrzcie na ptaki, że nie sieją nie. Spójrzcie na te rośliny. Jak mu zadawali pytania, to mówi, dajcie mi monetę, spójrzcie na tą monetę, co na niej macie. Kiedy były jakieś wydarzenia, mówił przypowieści, tak, o 10 pandach, które szykowały się do wesela. To były obrazy, które ludzie znali, które widzieli. Oczywiście Jezus też używał Słowa Bożego, tak, tego, które oni znali z Starego Testamentu, cytował niejednokrotnie. Ale częstokroć Jezus, kiedy mówił o ważnych prawach, czy też prawdach duchowych, używał obrazów, które ludzie widzieli na co dzień. Czy to z jakichś zwyczajów, czy to z przyrody, przyglądał się temu, inni się przyglądali i na tej podstawie tłumaczył, jak wygląda ta duchowa rzeczywistość. Jak będzie w przyszłości, albo jak to już dzisiaj jest. Dlatego pozwolę sobie użyć obrazu na początek. Potem sięgniemy tak do słowa. mam nadzieję, podczas kazania. Będziemy się wczytywać w słowo dzisiaj jeszcze. Natomiast taki obraz, który mi przyszedł po powrocie. Czy ktoś z Was opuszczał kiedyś dom na miesiąc albo więcej czasu? I co się stało, jeżeli ktoś miał do niego zaglądać, a mu się zapomniało kilka razy? Jak Wam podpowiem, macie rośliny w domu? No i co trzeba tam robić? Jak gdzieś kogoś nie ma długo, to jeżeli mamy inne rośliny poza kaktusami i sukulentami, to dobrze by było o nie zadbać i prosimy zazwyczaj kogoś, żeby o to zadbał za nas, jeżeli my tego nie możemy zrobić, żeby podlewał, żeby kiedy wrócimy, żeby poza jakąś tam potrzebą przewietrzenia domu, żeby nie było trzeba wymieniać roślinności domowej. Prosta prawda, tak? No, są rośliny, roślina niewiele wymaga tak naprawdę. Niektórzy mówią, że dobrze jej puszczać muzykę klasyczną, rozmawiać z nią, ale jak ja to obserwuję, a też sprzedaję rośliny, to niewiele trzeba. Wystarczy je podlewać i jakoś tam to się kręci. Czyli ta woda jest dla roślin bardzo istotna. A mam takie zdjęcie, no to moje z wakacji. Byliśmy w miejscu, gdzie przejeżdżaliśmy przez różne miejsca i mieliśmy czas, żeby obserwować przyrodę w wielu różnych aspektach. Byliśmy w miejscu, gdzie było bardzo gorąco. Tam było powyżej 100 stopni. Fahrenheita. Ale to było powyżej 400 stopni. To jest Dolina Śmierci. To jest miejsce, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie nie ma wody. Ona jest znana z tego. W ogóle byliśmy w takim dziwnym okresie, że akurat chwilę wcześniej padało w Dolinie Śmierci i zamknęli większość dróg, bo się rozmyły. A w miejscach, gdzie miała być woda, nie było wody. I tak wiemy, że dzieją się różne dziwne rzeczy. Natomiast chciałem Wam właśnie pokazać obraz pustyni i nad tym się chwilę dzisiaj zastanowić z początku nabożeństwa, że wydaje się, że na pustyni nie ma życia. Nie ma życia, bo nie ma wody, jest sucho, nie chciałoby się tam przebywać. Nie jest to przyjazne miejsce dla nas do życia, dla kogokolwiek. Ale w tym roku na dwie pustynie wydarzyło się coś dziwnego, bo na dwie pustynie spadł deszcz, którego nie było przez całe lata. Chciałem Wam pokazać, co się wydarzyło. Ja to nie są akurat już dalej moje zdjęcia z moich wakacji, natomiast Ania mi przysłała te zdjęcia i wzbudziło to we mnie taką refleksję, że w momencie, jak spadł tam deszcz i wydawałoby się, że nie ma tam żadnego życia, to z tej spękanej ziemi zaczęła wyrastać roślinność. Pojawiły się kwiatki i wydawało się, że tego życia nie ma. I to w taki sposób. To się nie dzieje często. To się właściwie nie dzieje. Dlatego jest to takim szokiem. Te ilustracje gdzieś się pojawiły w internecie. Ludzie sobie to wysyłają. Ponieważ pustynia zakwitła. Zrobiła się tam łąka. I to momentalnie. Wybuchła kolorami. Miejsce, gdzie to jest akurat w Chile. I to wynika, jeżeli chodzi z tych różnych zawirowań klimatycznych, El Niño i inne rzeczy, które się dzieją, że tam, gdzie nie pada, to pada, tam, gdzie powinna padać, jest susza. Natomiast jest to dla mnie pewna ilustracja i Jezus by to pokazał i pewnie by poszedł już, bo często nie tłumaczył swoich przypowieści dopiero właśnie na osobności. Natomiast dla mnie to jest pewien taki, jest to bardzo mocny i konkretny obraz też jakiejś rzeczywistości, jakiejś konkretnej rzeczywistości duchowej. Chciałbym, żebyśmy to, co widzieliśmy, odnieśli najpierw do innych, bo tak jest łatwiej chyba. Odnieść coś nie do siebie, tylko do innych. Może jeszcze wracając do tych ilustracji, z czego to wynika? Wynika to z tego, że na pustyni się okazuje, że bardzo wiele w tych szczelinach ziaren było przez lata, tylko brakowało im jedynie wody, żeby ruszyć, żeby zakwitnąć, wykiełkować i rosnąć. Gołym okiem nikt tego nie widział, nikt się tego nie spodziewał i oczywiście, jak powiedziałem, można się pomyśleć sobie, że no może coś tam wyrosło, jak deszcz spadł, ale nikt by się nie spodziewał skali tego i piękna tego, jak wyglądała ta pustynia. Więc chciałbym, żebyśmy odnieśli to na początek do innych. Refleksja, która mi przyszła, to to, że ja nie mam prawa kogokolwiek oceniać, jaki on jest naprawdę, czy jaki ma potencjał, jeżeli Bóg zaczyna działać w czyimś życiu. I nie wiem, czy wam się czasem tak zdarza, że jest ktoś w pracy. My znamy, że zadanie, które zostawił nam Jezus, idźcie i głoście Ewangelię wszystkim. Wszystkim narodom. I wszystkim, to znaczy wszystkim, to właśnie nie znaczy tylko tym dobrze urodzonym, tym, którzy ładnie wyglądają, odzywają się miło, ładnie pachną. Tylko wszystkim. A ja wielokrotnie w moim życiu gdzieś tam mam swoją miarkę i takie rozeznanie, że ten to tak przeklina i takim życiem żyje, że będzie, o Jezus Maria, no nie da rady, no, nie ma co w ogóle szkoda strzępić języka, jak to się mówi, czy wtedy przyjdzie nam werset, że nie rzucajcie pereł między wieprze, tylko to nie my jesteśmy od oceniania, kto jest wieprzem, bo dla mnie teraz ten obraz pusty, nim to zostanie w głowie, mam nadzieję, że na długi czas, że pozory często mylą i to też nie jest naszym zadaniem oczywiście, żeby zrobić wszystko. Naszym zadaniem jest siać. I tu przyszedł mi taki fragment z pierwszego listu do Koryntian, jak były spory w tamtejszym zborze, kto jest kim i kto od kogo, tam było tam jeden jest Apollosowy, to znacie, to głowy. A Paweł pisze do nich, to jest trzeci rozdział, piąty werset, bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wyrolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jesteśmy współpracownikami Bożymi w tej kwestii, że powinniśmy siać, podlewać, tak jak potrafimy. I już nie jest naszym zadaniem potem doprowadzić ten wzrost do końca, bo Bóg daje wzrost. Natomiast chciałem wam powiedzieć i sobie też to mówię, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży, nie kiedy będziemy mówić po prostu wszystkim, tylko kiedy zaczniemy się zastanawiać nad tym, kto może przyjąć, kto jest podatny na to słowo. Bo łatwo jest zrobić takie rozróżnienia, ale to często wynika po prostu z naszej wygody albo z dyskomfortu, żeby brakło odwagi, żeby wyjść i powiedzieć komuś Ewangelię. To jeżeli byśmy odnieśli do innych, bo nie wiemy, jaki Bóg ma plan dla innych osób i może wpisając do obrazu, ta Boża chwała rozkwitnąć pięknie w jakimś życiu, które nigdy nie kwitło i które wydaje się być takie suche, przykre i że tam słowo się nie może przyjąć. I chciałbym, żebyśmy też oczywiście odnieśli to do nas, do ta trudniejsza część. Nie wiem, czy słyszeliście, ja wielokrotnie słyszałem, że ktoś przeżywa pustynię duchową. To taki ciężki stan, kiedy nic nie cieszy, kiedy słowo nie karmi, kiedy tak naprawdę nie bardzo chce się sięgać do tego słowa, bo się nic nie rozumie i człowiek niewiele widzi, żeby Bóg działał, czy to w jego otoczeniu, czy w jego życiu. Tylko pytanie, na ile jest to pustynia duchowa, na ile jest to nieraz tłumaczenie siebie z tego, że nie dbamy o to, by wzrastać. To jest takie pytanie, które mi się gdzieś pojawia. Oczywiście nie chciałbym, żeby ten wstęp do nabożeństwa, ten początek był taką mową motywacyjną, że pokazałem wam ładną ilustrację kolorowej pustyni, która rozkwitła i teraz wam przedstawię 5 kroków do duchowego wzrostu i powiem, co trzeba zrobić po kolei i wtedy będzie tak cudownie i rozkwitniemy, bo tak nie jest. Bo Bóg jest dla mnie zagadką i nie rozumiem, w jaki sposób działa. Mamy pewne prawa, pewne prawdy zostawione w Piśmie Świętym, które są oczywiste i które na pewnym poziomie ogólności nam tłumaczą i jak ta duchowa rzeczywistość działa, jak Bóg działa. Natomiast nie mamy takich szczegółów, czy opisanego konkretnego sposobu, w jaki sposób Bóg zadziała w naszym życiu. I Bogu za to dziękuję, bo inaczej byśmy zaczęli zaklinać Boga i byśmy napisali właśnie takie poradniki, książki, że najpierw musisz się pomodlić tymi słowami, potem trzeba wpłacić dziesięcinę, potem trzeba pomodlić się w ten sposób, potem trzeba się pojednać z tym, z tamtym i byśmy zaklinali Pana Boga i Bóg by nie był Bogiem, tylko byłby znowu taką naszą maszyną do spełniania życzeń, żeby nas tylko uzdrawiał, żeby nas błogosławił finansowo. Tego nie mamy, dlatego też nie będę mówił właśnie 5 kroków, jak teraz w naszym życiu rozkwitnąć, jeżeli jesteś w pustyni duchowej, bo takie rzeczy wiemy, co powinniśmy robić, bo to jest zostawione w Piśmie Świętym. I myślę, że to nie jest odkrywcze, jeżeli powiem, że nie wyjdziemy z pustyni duchowej w naszym życiu, nie zacznie się dziać wspaniałe rzeczy i nie zaczniemy doświadczać błogosławieństwa Bożego, jeżeli będziemy chętnie sięgać, już nie mówię po piwo czy papierosy niż po Biblię, już powiedzmy, jeżeli chętnie będę sięgał po jakieś książki, które są teraz nominowane do Nike albo po jakieś nawet programy dokumentalne inteligentne na Discovery o złomiarzach na przykład, albo to jest, myślę, dla nas zrozumiałe w tym miejscu, że jeżeli my nie sięgamy do Pisma Świętego, jeżeli nie modlimy się, jeżeli nie przebaczamy innym, jeżeli nie staramy się stosować do zasad Pisma Świętego, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o wzrost duchowy i o doświadczenie Bożej mocy i uzdrowień w naszym życiu, czy to fizycznym, czy to duchowym. Ale chciałem powiedzieć o tym, że to jest w gestii Boga, ten deszcz, ten wzrost. I o to powinniśmy się modlić. Jeszcze nie kontrolujemy przyrody. Rosjanie podejmują jakieś próby na ten dzień parady wojskowej. Ale ogólnie jako ludzie nie kontrolujemy pogody i nie my skontrolowaliśmy tak, że a teraz będzie padało i pustynia będzie kwitła. Bo jest to Boża rzecz. Ale chciałem Wam przeczytać 2 wersety na koniec tego wstępu. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Tak mi to jakoś w tym kontekście, tak mi to przyszło w tym kontekście do głowy, ta myśl, że powinniśmy modlić się usilnie i prosić Boga o to, żeby ten deszcz przyszedł. Nawet jeżeli jesteśmy 3,5 roku w pustyni duchowej, to te ziarna, które zostały zasiane, one tam są i one mogą przynieść owoc, mogą przynieść plon, mogą wzrastać, a potem mogą przynieść owoc. To, co od dziecka się uczyliśmy w Kościele i słyszeliśmy, to gdzieś tam jest. I nawet jeżeli się pogubiliśmy w naszym życiu zupełnie i już nie przypomina ono w żadnej mierze takiej łąki, to może się to stać, jeżeli przyjdzie odpowiedni deszcz odwrotny, tak? Bo rozumiem, jeżeli przyjdzie Bóg do naszego życia, jeżeli ten deszcz, on zejdzie i będziemy się o to modlić, to ja wierzę, że to zakwitnie. A to będzie dalej prowadziło do tego, że jak jest plon, to potem jest owoc i będzie owoc lepszego życia, będzie owoc szczęścia, prawdziwego pokoju, który przychodzi tylko od Boga. Więc tak oto jeżdżąc po Ameryce, trochę obserwując różne rzeczy, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie właśnie ta Dolina Śmierci, jako miejsce, gdzie tysiące ludzi w historii umarło z braku wody, gdzie mało naprawdę życia się ostało, dlatego się to nazywa Doliną Śmierci, bo właściwie ani roślin, ani zwierząt właściwie tam nie ma, bo ze względu na brak wody nie są w stanie funkcjonować. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, a potem zobaczyłem te zdjęcia pustyni, która kwitnie i dało mi to do myślenia. Myślę, że to jest ilustracja bardzo prosta, ale mówiąca o pewnej duchowej rzeczywistości. Także zachęcam, żebyśmy już na początek nabożeństwa modlili się też o to, żeby ten deszcz przyszedł do Boga usilnie, Proszę teraz Natana, zespół, żeby nas dalej prowadził w czasie uwielbiania. Myślę, że możemy powstać. I zanim jeszcze będziemy śpiewać, pochylmy nasze głowy i pomówmy się razem. Tak, Panie, dziękuję Ci za to, że możemy być dzisiaj w tym miejscu, żeby słuchać Twojego słowa, Panie. I oczekujemy tego, Panie, że Ty będziesz działał w naszym życiu, Panie. To nie naszą mocą, Panie, nie naszą mądrością, nie poprzez jakąś technikę, motywację, Panie, możemy coś zmienić w naszym życiu, ale kiedy Ty przychodzisz, Panie, to Ty nas przemieniasz w sposób niemożliwy, Panie. Proszę Ciebie też, żebyś mnie chronił od tego, abym nie oceniał innych osób, kto zasługuje, a kto nie zasługuje na to, żeby poznać Twoje słowo, Panie, ale żebym dzielił się z każdym Ewangelią, Panie. Tak jak Ty mnie do tego powołujesz, Panie, tak jak Ty mnie do tego też usposabiasz, Panie. Chcę, Panie, widzieć Twoje działanie, to, Panie, i modlimy się teraz usilnie, Panie Jezu, o to, żebyś działał, Panie, żebyś przemienił, Panie, pustynię w naszym życiu, Panie, taką piękną mąkę, Panie, żebyś Ty, Panie, działał, Panie, żebyś był też, Panie, owoc, Panie, w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy być teraz w tym miejscu, Panie, i oddajemy Tobie czas tego nabożeństwa, Panie. Witamy Ciebie, Panie Jezu, wśród nas i prosimy, żebyś Ty dzisiaj nie zostawił nas takimi, jakimi tutaj przyszliśmy. Amen.
I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad drogami mymi, gdyż raduje się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt z taką skałą jak nasz Bóg. I drugi fragment. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobrać. I serce Anny i serce Dawida radowało się Panu, radowało się ze zbawienia. I my dzisiaj też, wierzę, że dobrze, abyśmy radowali się i poprzez też tę pieśń wyrażali wdzięczność i naszą radość ze zbawienia, które mamy w Panu Jezusie.
Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Thank you.
Panie, chwała Ci za wszystko, Jezu. Chwała, że nas pokaż, takich brudnych, takich nic nie wartych. Panie, Twoja miłość tak przejmowała. Twoja miłość się tak wyjawiała. Dałeś nam ducha swego. Chwała Ci, Jezu. Chwała, chwała.
Jest jedno imię.
Pastora dzisiaj w tej części kazania, Panie, w tej sądzeństwa. Proszę Cię, żebyś nasze uszy, nasze serca i umysły przygotował, Panie, na Twoje słowo. Uszy mogli chłonąć, Panie, i wysłuchać, Panie, wykonać w tym naszym umysłu. Oddajemy Tobie wszelką chwałę, trzeba, bo tylko Ty jesteś, Panie, w tym wypadku. Amen.
Zaczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo od tej pięknej pieśni O cudny dzień, o cudny czas. Jedno z tych zwrotek mówi: o cudny dzień już dusza ma, nowego życia rozkosz zna. Pokoju toń, radości zdrój, wlał w serce me Zbawiciel. Ta zwrotka oddaje pewną atmosferę serca, duszy ludzkiej, gdy Pan Jezus w sercu zamieszkał i gdy ta społeczność z Bogiem tak przeniknie nasze życie, że właśnie taka atmosfera w sercu się pojawia. Pokoju toń, radości zdrój, wlał w serce me Zbawiciel. Znacie taki stan serca? Taki stan umysłu? Oczyszczony, usprawiedliwiony, pojednany z Bogiem. Oa, to jest to. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Takie jest Królestwo Boże w nas, jeśli ono w nas naprawdę jest. Oczyszczone sumienie. Chodzisz, żyjesz i nic Cię tam w środku nie niepokoi. Co za radość, mieć czyste sumienie. Wewnętrzna błogość. Niezależnie od tego, jakie są przeciwności, w środku jest ten stan pokoju, błogości. Ale to jest coś niezwykłego, co nam się przytrafia. Jak zachować ten stan ducha? Jak to zrobić, żeby to się cały czas utrzymywało? Żeby to nie były tylko jakieś tam króciutkie chwile, takie jak po prysznicu. Nie? Tam chwila po prysznicu, ale człowiek jak nowo narodzony, a za chwilę się znowu spoci, zabrudzi, śmierdzi i już się wszystko skończyło. Albo po katolicku, do spowiedzi, wy tego tam i wziąć i będzie chwila ulgi, a potem znowu się. I jak to zrobić, żeby w takim stanie ducha chodzić na co dzień? Żeby się tym cieszyć, żeby się rozkoszować. Jak zachować ten stan pośród bezbożnego świata aż do końca. Słowo Boże z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział. Ono nam podpowiada bardzo ważną sprawę, o której chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy Wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie Wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z Was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to,
odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Odwiecznym problemem ludzi jest problem grzechu wszeteczeństwa. Od samego początku, jak ludzie okazali nieposłuszeństwo Bogu, ten pierwszy świat, który się tworzył, on już był pełen tego właśnie wszeteczeństwa. To najbardiej, w świetle Słowa Bożego to widać, to najbardziej brudzi człowieka, zanieczyszcza. Właśnie grzech wszeteczeństwa. Pismo mówi, pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmu. Prosta rzecz, nie? Po to jest brzuszek, żeby tam coś było, nie? I w drugą stronę tak samo. Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mamy tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nie potrafimy tego wytłumaczyć, ale Pismo wyraźnie mówi o tym, że największym powodem zbrudzenia człowieka jest grzech wszeteczeństwa. Wszeteczeństwo to jest greckie słowo porneia, które znaczy nierząd, prostytucja, nieczystość, rozpusta, cudzołóstwo, bałwochwalstwo. Czyli mówiąc inaczej, wszystkie przypadki odejścia od normy, jak to określa nam Słowo Boże, jest nazwane wszeteczeństwem. Wszystko, co nie tak, wszystko, co wykracza poza te normy. I to wszeteczeństwo właśnie dotyczy tego, co robimy z naszym ciałem. Co się dzieje. Nie tylko to, co myślimy, ale to, co robimy z naszym ciałem. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli mówimy o tym, że jeśli naprawdę chcemy żyć z Bogiem, jeśli chcemy naprawdę doznawać w duszy tego pokoju, tej błogości, tej radości wewnętrznej, tego czystego sumienia, to musimy koniecznie zadbać o to, co robimy z naszymi ciałami. Co się dzieje z naszym ciałem. Bo nie ma czegoś takiego, żeby to oddzielić. Powiedzieć obojętnie, jak żyjesz, co to ciało robi, jak tym ciałem dysponujesz, potrafisz taką mieć błogą społeczność z Panem Jezusem. I taką radość duchową mieć. I tu nagrzeszysz na tego, a tu masz radość. Bo ciało to nie jest ważne. Ciało to jest ciało. Ono pójdzie tu w proch i tak dalej. Najważniejsza jest dusza. Byli tacy i są tacy, którzy oddzielają te dwie rzeczy. I potrafią grzeszyć, a potem udawać w kościele, że są we wspaniałej społeczności z Bogiem. Słowo Boże nas poucza, że trzeba koniecznie zadbać o to, żeby w naszym życiu nie było wszeteczeństwa. Biblia pokazuje nam, że świat zdeprawował się już od samego początku. I widzimy, że w starożytnym świecie, w tym czasie, kiedy Biblia powstawała, wszeteczeństwo było obecne pod każdą postacią. Poligamia, kazirodztwo, nierząd, gwałt, homoseksualizm, te wszystkie odejścia od normy już były obecne w okresie starożytnym. I z tym problemem ludzie zmagają się, tak jak przed wiekami, tak i dzisiaj, zmagają się w różnym stopniu, ale wszyscy ludzie. Nie można powiedzieć, że to jest problem tylko nastolatków albo ludzi w młodym wieku, kiedy silny mają popęd seksualny, nie mogą sobie z tym poradzić. To jest problem, który dotyczy mężczyzn, dotyczy kobiet, dotyczy osób samotnych, dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, osób starszych. Nawet jeżeli nam nie mamy takiej świadomości, to chcę to jasno powiedzieć, że jest to problem wszystkich ludzi. Biblia zajmuje bardzo wyraźne stanowisko w tej sprawie i mówi, że wszeteczeństwo jest grzechem. Niezależnie od tego, co społeczeństwo sobie samo określa, jakie normy próbuje sobie ustanowić, to Biblia nie ulega tej presji społecznej i nazywa wszeteczeństwo grzechem. Przypominam, że wszeteczeństwo to każdy rodzaj odejścia od norm moralnych objawionych w Biblii. Spójrzmy na parę tekstów. 3 Mojżeszowa 20:10. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Następny tekst. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Kto spółkuje ze zwierzęciem, poniesie śmierć. I mógłbym wiele takich tekstów przekazywać, ale zakończmy. 1 list do Koryntian 6:9. Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Stanowisko Biblii jest bardzo jednoznaczne. Nie ma tu w ogóle dyskusji, że coś może być zaakceptowane, że Bóg w jakichś konkretnych tam przypadkach inaczej spojrzy na ludzi. Grzech wszeteczeństwa w jakiejkolwiek formie niestety nie przechodzi samoczynnie. Nie można tak sobie myśleć, że no na razie się borykam, ale to mi przejdzie. To samo nigdy nie przejdzie. To może przejść w inną fazę, ale nie przejdzie. Ludzie owładnięci grzechem wszeteczeństwa próbują oczywiście z tego tytułu, że to nie przechodzi, próbują przypisać to raczej swojej naturze. Zaczynają kombinować, że na przykład homoseksualiści mówią, że to po prostu to mają w genach w końcu, że to tak widocznie i te geny się tego domagają. Taka jest ich natura. Więc te wszystkie kombinacje z tym, żeby to nazwać, próbować to jakoś usankcjonować, świadczy o tym, że ludzie odkrywają, że to nie przechodzi, że to jest gdzieś głęboko w duszy, że są uwikłani w ten grzech. Dlatego Biblia nie mówi nam, żebyśmy czekali, aż nam przejdzie, tylko żebyśmy uciekali od wszeteczeństwa. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Bierzcie nogi za pas, zwiewajcie, ponieważ to jest sidło, które sprawia, że potem człowiek straci tę radość, straci pokój. Nie mówię o świecie, mówię teraz o nas wierzących, że będziemy smutni, że będziemy obciążeni, że będziemy zaniepokojeni, że nie będziemy mieli radości Ducha Świętego, radości zbawienia. W czym tkwi siła grzechu wszeteczeństwa? Na czym to polega? Głównie chodzi o to, że grzech wszeteczeństwa dotyczy sfery seksualnej, a człowiek jest dwubiegunowy, jest istotą duchowo-seksualną. Czasem nie doceniamy w naszej świadomości tego, jaką siłą jest seksualizm w życiu człowieka. I to powoduje, że przegrywamy często w tej sferze. Ta dwubiegunowość polega przede wszystkim na tym, że albo duchowość w naszym życiu bierze górę i porządkuje sferę seksualną, albo seksualizm bierze górę i ściąga nas w dół pod względem duchowym. Rozumiecie? Dwa bieguny. Zależne od siebie każdego dnia. Jeśli duch zwycięża, ciało pożąda przeciwko duchowi, ale jeśli duch zwycięża, jest radość, to jest spokój, jest ta błogość, o której śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni. Jeżeli seksualizm bierze górę i kalanie ciała, to wtedy następuje kryzys duchowy. Stąd właśnie takie wielkie niebezpieczeństwo w tej sferze. Bowiem każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącami bodźców stymulujących nas w tej sferze. I mężczyźni, i kobiety różnie, i dzieci, młodzież, Różnie, różnie, zależnie od tego, kim jesteśmy. To niebezpieczeństwo bierze się z tego, że żyjemy w czasach pogańskiego kultu ciała. I to wszystko oddziaływuje na nas. Żądze cielesne, pragnienia ciała wyznaczają standardy życia, myślenia, nawet tworzenia prawa. Się wszystko dopasowuje do tego, czego chce ciało, czego pragnie ciało. Cytat z dnia wczorajszego. Ulrich Wagner, ewangelicki pastor z Bawarii, na partyjnym zebraniu bawarskiej CSU stwierdził w odniesieniu do tysięcy islamskich imigrantów przebywających w obozach dla uchodźców, że, i cytat, potrzeby seksualne należą do podstawowych potrzeb mężczyzn i trzeba rozważyć umożliwienie im bezpłatnego korzystania z usług erotycznych. Wyobrażacie sobie, pastor, nie? To jest siła, to jest coś, co tworzy sposób myślenia. Wszystko się dopasowuje. Zauważcie, w naszym kraju, bardzo tradycyjnym kraju, no nie? Religijnym kraju, jakie zmiany nastąpiły w ostatnich latach. Jaka akceptacja dla tego, co jest odejściem od Bożej normy. Biblia namiętności przeciwstawia Chrystusowi. Biblia stawia to na drugim jakby biegunie. To w Biblii nie ma takiej myśli, że to może jakoś koegzystować, że to można razem jakoś połączyć. Biblia mówi, to jest albo, albo. Przykład prosty. Informacja na temat młodych wdów z pierwszego listu do Tymoteusza 5,11. Bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Zwróćmy uwagę tylko na ten człon. Gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa. Albo słuchasz namiętności, albo Chrystusa. Albo to bierze w górę w twoim życiu, albo to bierze w górę w twoim życiu. Stanowisko Biblii jest bardzo twarde. Albo Jezus Chrystus jest Panem, albo namiętności i żądze nami kierują. To, co się nam chce, czego ciało się domaga, czego ciało pragnie. I to jest ten dylemat, to jest problem, z którym się zmierzamy i proszę, nie myślcie, że to dotyczy tylko ludzi gdzieś tam w świecie, tkwiących, żyjących bez Boga. To dotyczy nas. Nas, tutaj w tej sali. Nasz zbór nie jest świętszy od innych. A wciąż słyszymy, że małżeństwa chrześcijańskie się rozpadają, że się zdradzają wzajemnie. Jak to możliwe, powiecie? Wierzący człowiek, chrzest przyjął, uwierzył w Jezusa Chrystusa. Jak to możliwe, żeby zdradził swoją żonę? Jak to możliwe, żeby wierząca kobieta zdradzała swojego męża? Gdzież to? Przecież to jest niemożliwe. To u nas się nie może zdarzyć. Dlatego Słowo Boże wydaje nam rozkaz. Rozkaz uświęcenia naszego życia. Według Nowego Przymierza ten nasz tekst od początku brzmi tak. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. To bowiem jest wola Boga. Poświęcenie wasze, aby powstrzymywać was od nierządu, aby każdy z was wiedział, jak utrzymać swe naczynie w poświęceniu i poszanowaniu, a nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie poznali Boga. Jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa? W Grece jest tutaj termin wojskowy. Rozkaz. Ten rozkaz to powołanie, a zarazem skierowanie. Jak młody człowiek dostaje powołanie do wojska, to od razu w tym powołaniu jest, nie jest tak, powołujemy cię do wojska. Kropka. Tylko wskazuje ci formację wojskową i jednostkę, do której cię kieruje. Tu jest rozkaz, polecenie, wezwanie, nakierowane od razu na to, że Bóg nas powołuje, żebyśmy byli poświęceni, żebyśmy uświęcili nasze życie. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Więc gdy ktokolwiek z nas został powołany przez Boga, wybrany z tego świata, to jednocześnie automatycznie skierowany na drogę uświęcenia. Bo Bóg powołał nas nie do nieczystości, ale do uświęcenia. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek został powołany przez Boga, by był uczniem Jezusa, naśladował Jezusa, a mógł dalej żyć i brudzić się, tak jak cały ten świat się brudzi. Nie ma czegoś takiego. Jest skierowanie. Uświęcenie. Wszyscy jesteśmy powołani do uświęcenia. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę dzisiaj o tej czystości i o powściągliwości, do której nas ten fragment Słowa Bożego wzywa. Na czym polega czystość? Czystość ma związek z jednorodnością. Co mamy na myśli, gdy mówimy czyste srebro? Że nie ma żadnych domieszek, że są w nim tylko te związki właściwe dla srebra, ale innych nie ma, tylko czyste srebro. A co mamy na myśli, gdy mówimy czysty śpiew? O właśnie, bez fałszu. Tam nie ma żadnych dźwięków niewłaściwych. I słuchamy czasem, jaki to jest śpiew. Czy to jest czysty śpiew, czy fałsz jakiś. Czystość to jednorodność. Czysty to znaczy z niczym niezmieszany. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Co to znaczy czystego serca? Znaczy serce niepodzielone przed Bogiem, oddane tylko i wyłącznie Panu Jezusowi. Oddane Jemu. Jak można się czystości nauczyć? Co to w ogóle znaczy, żeby się czystości nauczyć? Czy można się czystości nauczyć? Dlaczego mama nie wraca z podwórka tak samo pobrudzona, jak jej małe dziecko? Dlaczego? Ponieważ mama już wie, że te różne rzeczy brudzą. I ona jest dorosła i ona się tak nie brudzi. Nawet jak się z dzieckiem bawi w piaskownicy, to potrafi się tak bawić, żeby się tak nie ubrudzić, bo ona już się nauczyła, co brudzi, a co nie brudzi. I nie chodzi taka umorsana razem z dzieci, wiecie, tego i tak byście zobaczyli mamusię tak samo umazaną. Jak dzieci. Nauczyć się czystości to znaczy rozpoznać w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, co zanieczyszcza, co brudzi mnie wewnętrznie i tego unikać. Biblia mówi, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Dziś pomóc sierotom i wdowom w ich niedoli, o tym dzisiaj nie mówimy, ale zachowywać siebie nie splamiony przez świat. To znaczy, że świat może splamić. I tak splamić, że jakieś tam wizyry różne nic nie pomogą. Że gdy dochodzi do naszego kontaktu ze światem, a dochodzi przecież codziennie, nawet jak się ktoś zaszyje, tak jak ja wczoraj, bo byłem chory i nie tego, to i tak mam kontakt ze światem. Cały czas mam kontakt, bo jest internet, bo są telefony, bo jest okno, nie? I wszystko jest cały czas kontakt ze światem. I zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To jest właśnie to nauczenie się czystości. Co mnie brudzi? Jak włączam telewizor, jak rozmawiam z ludźmi, jak się spotykam, jak wychodzę na ulicę. Co mnie brudzi? Nauczyć się czystości, utrzymywać się w czystości. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jak to zrobić? Jak to jest możliwe? A tutaj w sukurs przychodzi właśnie powściągliwość. Powściągliwość, że się powściągam przed pewnymi rzeczami. Na czym polega powściągliwość? To jest greckie słowo, które znaczy trzymać się z dala, powstrzymać się, zrzec się. Czyli coś możesz, coś jest w zasięgu, ale ty się od tego powstrzymujesz. Trzymasz się z daleka. Chociaż możesz, ale specjalnie się z tego zrzekasz. Masz jakby prawo, żeby to zrobić, ale się zrzekasz tego. Nie chcesz. To jest postawa zwrotna w stosunku do postawy, która znaczy otrzymać, wziąć, odebrać. Na czym polega ta postawa? Wyobraźmy sobie, że założyliśmy firmę i mamy pierwszy konkretny zysk z działalności naszej firmy. I jest od razu taka myśl, no to teraz do restauracji, to teraz na zakupy i tak dalej. I skonsumować czym prędzej to wszystko. Mamy prawo czy nie? No oczywiście mamy, wypracowaliśmy, to jest nasz zysk. Nie? No i wielu ludzi tak robi, że oddaje się takiej krótkowzrocznej konsumpcji. Ale powstrzymanie się od szybkiego skorzystania z tych wszystkich owoców, które właśnie się pojawiły i zainwestowanie ich na przyszłość, to jest właśnie ta postawa. To jest ta postawa. Mogę, ale się powstrzymam. Jak ktoś zbiera punkty na stacjach benzynowych i tam już tych punktów trochę uzbiera, już bym mógł tam coś... I tak po prostu ten duch konsumpcji mówi, no to trzeba to jakoś wykorzystać. I czasem jakieś byle co weźmie, jakieś badziewie, odda 5 czy ileś tysięcy tych punktów za zupełnie byle co, co mu nie jest potrzebne. Ale gdyby się zrzekł tego w tym momencie, powstrzymał się, poczekał, to te punkty potem by mu dały możliwość jakaś nowa faza jakichś tych nagród. Ale czemu ja głupi wziąłem, to w ogóle tego nie używam. Nie? Trzeba by było tylko wyczekać, powstrzymać się. To greckie słowo, które przedstawia tę taką krótkowzroczną konsumpcję, takie branie od razu, pojawia się w wielu miejscach Nowego Testamentu, na przykład w Mateusza w 6 rozdziale się pojawia i zacytujmy jedno miejsce. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoją, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam, odbierają zapłatę swoją. O czym tu jest mowa? Otóż jest pewien taki społeczny prestiż tego, że jest człowiek pobożny, że pości, że on ma jakieś życie z Bogiem, że ma jakieś sprawy z Bogiem, że on prowadzi jakoś to swoje duchowe życie. No i jak ktoś pości, to inni mówią, wow, jaki pobożny człowiek. I byli ludzie, Jezus ich zauważył, którzy właśnie jak pościli, to zadbali o to, żeby inni widzieli, że oni poszczą. A po co? Po to, żeby mieć ten taki społeczny odbiór, taki podziw. Ale pobożny jest, pojawił się w naszym zborze. Ale mamy pobożnego brata albo pobożną siostrę. Ta siostra pości. I ten, który ujawnia swój post, jak gdyby jest powiedziane, odbiera swoją zapłatę. Już od razu odbiera, bo jest taki najarany na to, żeby mieć ten prestiż, żeby ludzie o nie pomyśleli, jaki to jest ten pobożny. Żebyście tak poczuli, że macie między sobą takiego brata czy taką siostrę. Odbierają zapłatę swoją. Pan Jezus w ewangelicznej przypowieści o bogaczu i Łazarzu również pokazał tę właśnie postawę tego odbierania już od razu. Nie? Powiedział tak, wkładając w usta Abrahama takie słowa. Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Czyli, że bogacz z tej przypowieści nie potrafił się zrzec, powstrzymać od pewnych rzeczy, tylko miał możliwość, to korzystał. Nie patrząc na to, co będzie później. I całą zapłatę już odebrał od razu. Nie potrafił się powstrzymać, nie potrafił się zdyscyplinować, powściągnąć. Właśnie w tym słowie, które dzisiaj rozważamy, chodzi o to, aby zmienić nastawienie. Aby wstrzymać się z odbieraniem, z braniem tego, co teraz się chce, co się nam jakby należy, co jest już w zasięgu ręki. Wstrzymać się, powściągnąć się, powściągnąć, bowiem powściągliwość to jest praktyczna postawa warunkująca świętość w tym świecie. Jeżeli chodzimy w tym świecie i nie potrafimy się powstrzymać, powściągnąć, to ciągle będziemy się brudzić. Rozumiecie? Bo wszystko jest dla nas. Bo wszystkie zmysły nam mówią, to się tobie należy. Czemu miałbyś nie skorzystać? Skorzystaj. Co to znaczy, że trzeba się nauczyć powściągliwości? No, bo to naturalne nie jest dla nas. Ciało chce, pragnie, mam takie pragnienie, chcę, bo chcę i już. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba wypracować w sobie szereg postaw i zachowań, wbrew naturalnym pragnieniom i odruchom. Trzeba nad tym popracować. Ustalić, co stymuluje postawy powściągliwości i o to zabiegać. Rozpoznać, co wyłącza w nas powściągliwość. Co powoduje, że a i będzie już to będzie. A no to już tego, nie? To, a jak szaleć, to szaleć. No, takie chwile są w życiu człowieka, że coś się wyłącza. No dajmy sobie na luz troszkę teraz. No dobra, cały tydzień pobożnie żyłem, a sobota jest, dajmy sobie na luz. I bywa tak, że wielu wierzących tydzień w miarę tam jakąś grupę domową i zrobią coś jeszcze, a w piątek wieczorem do kina albo na jakąś imprezę i potem tak się nie mogą w niedzielę pozbierać, nie? Jak to stanąć na nogi. Trzeba rozpoznać, co wyłącza powściągliwość, gdzie jest ten wyłącznik w mojej duszy, w moim organizmie duchowym i uważać i ochronić go, żeby się nie włączył. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli współzależność czystości i powściągliwości w naszym życiu. Współzależność. Powściągliwość bez czystości to jest głupota. Jeśli nie chodzi o czystość w powściągliwości, to po co być powściągliwym, pytam. Po co się umartwiać? Po co uprawiać bezcelową ascezę? Inni jedzą, piją, bawią się, a ja nie. Czemu? Po co? Po co się ograniczać? Jeśli celem nie jest czystość, o której dzisiaj mówimy, to po co się ograniczać? Po co pozbawiać się przyjemności w imię nie wiadomo czego? Hedonizm, czasy hedonizmu. Ludzie mówią, najważniejsza jest przyjemność. Korzystajmy, cieszmy się, bo życie jest krótkie, mówią. I używają, jak potrafią. Więc powściągliwość bez czystości, powściągliwość, która nie ma na celu utrzymania czystości, tej moralnej czystości, duchowej czystości, o której dzisiaj mówimy, która jest naszym powołaniem, przypominam, jest bez sensu, jest głupotą. Czystość natomiast bez powściągliwości jest niemożliwa w tym świecie. Nie można przeżyć w sposób czysty, jeśli nie będzie elementu powściągliwości, jeżeli nie będziemy jej włączać, jeżeli się nie będziemy nią kierować. Wciąż będziemy zbrudzeni, wciąż będziemy splamieni. Bo leci w telewizji coś, no to oglądam. Jeśli nie mam tej powściągliwości, że to może mnie zabrudzić, to mnie zabrudzi po prostu. I potem otumaniony, po co ja to oglądałem, teraz się nie mogę pozbierać, teraz się nie mogę modlić, nie? Teraz nie mogę. Po co ja? Tak koleżanka z pracy, tak zaczęła tam gadać, tak ładnie pachnie i tak. No, przecież mógłbym wyjść po prostu, nie? Albo przerwać tę rozmowę. No ale no, tak fajnie było, no tak w ogóle, to jest coś takiego, coś pokręci człowieka, nie? Że to słóweczko, tam słóweczko, tam jakieś otarcie się, tam coś jeszcze, nie? Nie, już potem jedziesz do domu, a w głowie masz ten zapach, tę kobietę, tę koleżankę, jak to, a jak jutro będzie, a jak tak dalej, nie? Wciąż będziemy splamieni, wciąż będziemy zbrudzeni, wciąż będziemy w tym deficycie pokoju i radości, o którym mówimy. Czystość, włączenie powściągliwości, żeby zachować czystość w świetle Słowa Bożego otwiera nam drogę do rzeczy wspaniałych, duchowych. Jeśli tego nie ma w naszym życiu, to te wielkie duchowe rzeczy będą nam ciągle przechodzić koło nosa. Biblia mówi, jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celu zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Czyli odwracając tę myśl, nie masz co marzyć o tym, że Duch Święty Cię napełni, że będzie Cię Bóg używał do rzeczy zaszczytnych, wielkich, jeśli na co dzień nie włączasz powściągliwości i nie zachowujesz się od tych rzeczy pospolitych. Widzicie to?
Tak, oczywiście.
I ta czystość, ona domaga się tego, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy pomyśleli, jak praktycznie my możemy ją w naszym życiu zachować. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Poganie kierują się namiętnością. Namiętność ich prowadzi. A wy macie się nauczyć utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba się na tym skupić. To nie przyjdzie samo. Nie myślmy, że to przyjdzie samo. Weźmy prostą ilustrację. Są podręczniki pełne ogólnych informacji, co pomaga, a co szkodzi. No nie, jak się tam spożywa różne rzeczy, nie? I można sobie poczytać, że tam smażone, czy tam coś tego, no to szkodzi, a to nie szkodzi, a tam to dobre, a tam to tego. Ale każdy z nas to jest inny organizm, inna konfiguracja tych różnych narządów, jedno w lepszym stanie, drugie w gorszym. I te ogólne podręczniki niewiele dadzą. Tam o jakąś ogólną wiedzę dają, ale każdy z nas, jak już troszkę lat pożyje na tym świecie, to już zaczyna wyczuwać. Ja tam od jak byłem nastolatkiem, to już wyczuwałem, co mi szkodzi, a co mi dobrze robi. Nie? Jak coś zjadłem, to wiedziałem, że oj, będą problemy, a tu nie tak. A już teraz, jak mam 56, to już to ja już wiem, co mi szkodzi. I nie powiem, że tobie też to będzie szkodzić, bo ty jesteś inny. Ty masz inny organizm. Ale ja się nauczyłem na podstawie obserwacji swojego organizmu, co mi szkodzi. Nie powiem wam, co mi szkodzi, a co mi tego, ale ja wiem, ja nawet spojrzę na potrawę, to już wiem, czy to będzie dla mnie dobre, czy to mnie zaboli później jakoś, czy mnie jakoś obciąży, czy jakiś tam będę bekał i tak dalej. Rozumiecie? I przenieśmy to na ten duchowy grunt, że każdy z nas, jak naprawdę mu zależy na tym, żeby z radością śpiewać tę czwartą zwrotkę o cudny dzień, o cudny czas, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby się nauczyć tej czystości w swoim życiu. Często, i to jest haczyk, często szkodzi nam to, co najbardziej lubimy. No nie? Taki smak, taki wygląd, zapach i tak dalej, a to potrafi zaszkodzić. Są ludzie, którym już nie szkodzą tylko jakieś tam płatki owsiane czy tam coś, nie? Z mlekiem. Czy na wodzie jeszcze bardziej. Tak. Jak to jeść, nie? Ale jak ktoś chce żyć i nie cierpieć, i nie skręcać się, to je te płatki, nie? I nie narzeka. Każdy z nas powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom jak poganie, mówi Słowo Boże. Ten fragment w przekładzie Nowego Przymierza. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom jak poganie. Dlatego dzisiaj wzywam, naucz się czystości i powściągliwości. Naucz się. My wiemy dobrze, że mamy wspaniałego przewodnika. Jest jeden, który przeszedł przez to życie i ani razu się nie zwrócił. To nasz Pan, Jezus. Mamy na Niego patrzeć, się na Nim wzorować. Ale nie, to nie przechodzi automatycznie, przyjaciele. Już chyba się przekonaliście, nie? Że patrzymy na Jezusa, patrzymy, czytamy Ewangelię, słuchujemy się, mówimy do Jezusa, a tu się jakieś tego i już nas zbrudziło, nie? Jezus się nie dał zbrudzić, a my żeśmy się dali zbrudzić, chociaż zdaje się mówimy, że no Jezus jest naszym wzorem. Nie, bo my musimy się sami nauczyć, co nam pomaga, a co nam szkodzi. A celem tego jest zbawienie naszej duszy. Celem tego jest to, żebyśmy mogli stanąć przed Panem jako przyozdobiona, przygotowana oblubienica. Stanąć przed Nim bez zawstydzenia. Stanąć przed Nim z radością. To jest uczucie, gdy chodzimy z Bogiem w czystości, z czystym sercem przed Nim. To jest To jest radość, która przewyższa te wszystkie przyjemności, radości z przyjemności cielesnych. Taka jest prawda. Tylko, że wielu z nas nie posmakowało tej przyjemności świętego, uświęconego życia i dlatego myślimy, że te przyjemności cielesne, to one są takie fajne, że w ogóle no, nic im nie dorówna i tak czasem chodzi troszkę uszczknąć tych przyjemności. Idźmy w tę stronę, do której wzywa nas Słowo Boże. Uczmy się czystości, powściągliwości, a będziemy doznawać niezwykłych uniesień. I w ten sposób otworzymy drogę do tego, żeby rzeczy niezwykłe do naszego życia przyszły. Żeby Bóg zaczął nas używać do celów zaszczytnych i zwykłych. Słowo Boże, którego dzisiaj słuchaliśmy, ono stoi w całkowitej sprzeczności z naszymi zmysłami naturalnymi. Zdawajmy sobie z tego sprawę. Wolelibyśmy słyszeć takie słowo, które odwołuje się do naszych pragnień naturalnych, które nam zapewnia, że Bóg chce nam te zapragnienia zaspokoić, że po prostu wszystko będzie fajnie, że będzie sama przyjemność, rozkosz i tak dalej. I tego byśmy chcieli słuchać. I wtedy bylibyśmy naturalnie bardziej ożywieni, bardziej zadowoleni z tego, że właśnie Pan Jezus nas tak kocha, że wszystkie nasze pragnienia chce pozaspokajać. Pan Jezus nas kocha i chce nas zachować dla swojego królestwa. Pan Jezus nas kocha i wzywa nas do tego, żebyśmy się sprzeciwili naturalnym naszym żądzom, naszym pragnieniom. Żebyśmy im wypowiedzieli walkę, byśmy powiedzieli nie, będę słuchać Pana, będę słuchać Jego słowa, będę uświęcać moje życie. I wzywam was, bracia i siostry, do wspólnej modlitwy. Niechby chociaż w ten sposób się jakoś to objawiło w nas, że gdy wszyscy razem podniesiemy głos, że i Ty otworzysz swoje usta i powiesz przed Bogiem, Boże, ratuj mnie. Boże, ja nie chcę ulegać żądzom cielesnym. Nie chcę być na ich postronku każdego dnia. Boże, zmiłuj się nade mną, bo ja chcę zbawienia Twojego. Chcę się Tobie poddawać, chcę iść drogą uświęcenia. Więc zawołajmy wspólnie razem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś. Powołałeś do uświęcenia. Powołałeś nas do takiego życia, którym Ty żyjesz. Powołałeś nas, byśmy weszli na ten wysoki poziom życia, gdzie się nie ulega rządzom cielesnym, gdzie się nie żyje pod wpływem tych pragnień cielesnych, gdzie one nie mają już znaczenia. O Panie, modlę się o to, żeby to Twoje wezwanie dzisiaj dotarło do każdego, kto jest tu w tej sali, by dotarło do każdego serca i obudziło pragnienie, które by poprowadziło nas do tego, że się weźmiemy za naukę, że zaczniemy się uczyć czystości, że zaczniemy się uczyć powściągliwości, że sprawdzimy, że powściągliwość może rzeczywiście zadziałać i nas ocalić przed kolejnym zbrudzeniem. O Panie, modlę się o to. Napełnij nas duchem do tego właśnie uświęcenia, do tego starania się. Proszę Cię, Panie, byśmy nie byli ludźmi, którzy ciągle przegrywają, którzy ciągle są pobrudzeni, ciągle są umazani i ciągle tylko pokutują i znowu upadają, a potem już przestają nawet pokutować. Panie, modlę się o to. Podnieś nas w łasce swojej, zmiłuj się nad nami. Dotknij, Panie, daj każdemu taki bodziec dzisiaj, taki zew z góry, że chce, że zacznie dążyć do uświęcenia w swoim życiu. Panie, modlę się o to, byś nas poprowadził w Duchu Świętym do tego, że się będziemy uczyć powściągliwości, że będziemy się uczyć czystości, że będziemy robić postępy w tej nauce. Niech tak będzie dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia. Amen.
Chcesz pytać się o drogie
Słowa Bożego dało nam bardzo konkretne wezwanie, konkretne zadanie. Myślę, że nie tylko na popołudnie czy przyszły tydzień, ale myślę, że na najbliższy czas. I ja bym chciał też osobiście ze swojej strony powiedzieć, że podnoszę rękę, jeżeli byście, że jestem gotowy, żebyście się mnie pytali, czy się czegoś nauczyłem w kwestii czystości i powściągliwości. I mam pytanie takie do Was, czy Wy jesteście gotowi? Jeżeli tak, to może niech podnieście rękę. To kogo można podejść i się zapytać tak w skali tygodnia? Nie chcę Was oczywiście nakłaniać, ale ja sobie spojrzę. Bo myślę, że dobrze by było, dobrze by było, żebyśmy też rozmawiali o tym, bo przecież jesteśmy tutaj, to traktujemy jako naszą wspólną lekcję i wspólnie jako rodzina ta Boża zmierzamy w jednym kierunku i mamy jeden cel. A w szkole się nieraz odpytuje. Niekoniecznie nauczyciel musi odpytywać. Czasem można wzajemnie się podpytywać, czego się nauczyliśmy. I też jakaś dojrzałość polega na tym, że jak ktoś się czegoś nauczył, to się chętnie dzieli tym, czego się nauczył. Co u niego zadziałało. Różne mamy metody nauki. Więc myślę, że warto by było, żebyśmy po takim wezwaniu jeszcze do niego wracali i w tygodniu, czy za tydzień, czy w przyszłości zadali sobie takie pytania. No, czego się nauczyłeś, nauczyłaś? Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Amen.
Amen.